bezpieczeństwa wokół państwa Izrael. Zrobiliśmy to w Strefie Gazy, w Libanie, w Syrii i chcę to jasno powiedzieć. Pozostaniemy w tych strefach tak długo, jak będzie to konieczne. J.D. Vance w rozmowie z CNN stwierdził za to, że Izrael z pewnością dołączy do porozumienia, ale w dalszej perspektywie. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
FIFA chciała uniknąć takich obrazków. Podczas pierwszego meczu reprezentacji Iranu na Mundialu na trybunach można było dostrzec przedrewolucyjne flagi lwa i słońca, które zostały zakazane na tym turnieju, a przed meczem część Irańczyków protestowała. FIFA nie chce, żebyśmy wnosili tę flagę, ale to jest flaga Iranu. To nasza flaga. Ma tysiące lat i nikt nie ma tu nic do powiedzenia. To nie jest nic politycznego.
Umieściliśmy oryginalną flagę Iranu, ponieważ go reprezentujemy. Jesteśmy Irańczykami i jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy prawdziwymi Irańczykami, a nie ludźmi reżimu, który tworzy Islamską Republikę Iranu.
Nie będę tego oglądać, zwłaszcza po tym, jak zakazano nam pokazywać naszą historyczną flagę. Nie oglądam meczu i im nie kibicuję. Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. Policja potwierdza, że we wczorajszej strzelaninie w Białej Podlaskiej zginął 44-letni Rosjanin. Portal Nexta podaje, że to rosyjski artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji i prezydentowi Putinowi. Sprawę bada prokuratura. Zabezpieczono wiele śladów. Przesłuchiwani są świadkowie, mówi prokurator Marcin Kozak.
Nie możemy wykluczyć, że jakkolwiek sprawcą oddającym strzał była jedna osoba, to całe zdarzenie były zaangażowane inne osoby, ale to jest coś, co jest chyba oczywiste, że będziemy badali wszelkie jawiące się hipotezy i będziemy je weryfikowali.
Policyjna obława trwa. Szkoły i przedszkola w Białej Podlaskiej działają dziś w trybie ograniczonego dostępu. Uczniowie nie będą mogli opuszczać szkoły w trakcie lekcji. Do szkoły będą oprócz dzieci i młodzieży wpuszczani tylko pracownicy placówki oraz pracownicy służb państwowych i miejskich. 20 milionów złotych zadośćuczynienia od archidiecezji krakowskiej domaga się ofiara proboszcza z Międzybrodzia Bialskiego. Wczoraj w Krakowie ruszył proces w tej sprawie. Ksiądz Jan miał kilkaset razy wykorzystać seksualnie Janusza Szymika. Do pierwszego gwałtu doszło w 1984 roku, gdy ministrant miał 12 lat. Prokuratura umorzyła jednak sprawę z powodu przedawnienia się czynów. Grzegorz Kozioł.
Najpierw Janusz Szymik pozwał diecezję bielsko-żywiecką, na terenie której w ostatnich latach proboszczem był ksiądz Jan.
Sąd Okręgowy Bielsko-Białej nie dopatrzył się żadnego następstwa prawnego diecezji bielsko-żywieckiej odnośnie gwałtów na mojej osobie popełnionych w latach 80.
Dlatego, że w latach 80. diecezja bielsko-żywiecka jeszcze nie istniała, a oprawca Szymika był księdzem archidiecezji krakowskiej, do której wtedy należała parafia w Międzybrodziu Bialskim. Ofiara księdza Jana skierowała więc swoje roszczenia wobec kościelnej administracji w Krakowie. Szymik domaga się 20 milionów złotych.
Będziemy starali się wykazać, że przynajmniej ksiądz Jan zgwałcił mnie 400-krotnie i stąd taka suma wysoka tego zadośćuczynienia.
Ksiądz Jan został wpisany do rejestru pedofilów, a kościelne dochodzenia potwierdziły prawdziwość zeznań ofiary. Duchowny przebywa obecnie w jednym z klasztorów. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
W większej części kraju z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Najwięcej chmur na północnym wschodzie i tam przelotny deszcz, a po południu także burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu, do 19 w centrum i do 23 na zachodzie i południu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w Radiu TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych. Na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej ciekawy artykuł z tak zwanych spraw bardzo ważnych. W tle dyskusji o Bliskim Wschodzie i Ukrainie cichym bohaterem rozpoczętej wczoraj serii spotkań przywódców Zachodu jest Pekin i przyszłość polityki handlowej. Ostatnie dane wskazują na rekordową nadwyżkę Chin w handlu z Unią Europejską. To Europa w obliczu amerykańskich barier ochronnych stała się celem numer jeden dla strumienia chińskich towarów. Zagraża to między innymi sektorom uznanym za strategiczne w ramach nowej polityki przemysłowej Unii Europejskiej. Bruksela pracuje nad nowymi instrumentami, które mają pozwolić jej skuteczniej chronić rynek. Część państw, w tym Niemcy, obawia się jednak bolesnych retorsji, a Chiny deklarują gotowość do eskalacji. Prezydent Francji Emmanuel Macron, jako gospodarz szczytu G7 i lider bloku Jastrzębi, zabiega o szerszą koordynację obejmującą sojuszników z Ameryki. Sprzyjać tym wysiłkom może obecność na spotkaniu nad Jeziorem Genewskim Donalda Trumpa i premiera Kanady Marka Carneya. Rezultaty poznamy w czwartek, kiedy jest to planowana wideokonferencja między uczestnikami szczytu a Pekinem. Tak, to jest jedna z kluczowych kwestii, nad którą może nie pochylamy się zbytnio, bo interesują nas bardziej sprawy lokalne. A jedną z tych spraw w ramach takich rozgrywek tutaj w Polsce jest pobyt prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie na urodzinach prezydenta Trumpa. I zauważyłam, że szef gabinetu prezydenta Nawrockiego, Paweł Szefernaker, opublikował na platformie X taki oto wpis. Dziś wśród komentatorów, dziennikarzy i pracowników mediów komentujących wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w USA wyraźnie widać, kto jest kim. Łatwo odróżnić ludzi zainteresowanych faktami od tych, którzy przede wszystkim bronią swoich środowisk, politycznych sympatii lub medialnych narracji. I być może właśnie dlatego reakcje na tę wizytę mówią więcej o komentujących niż o samym wydarzeniu. No, wygląda na to, że pan minister Szefernaker skarży się na media, że nie doceniają tej wizyty prezydenta Nawrockiego. Problem jednak polega na tym, że no nie mamy żadnych istotnych informacji na temat efektów tej wizyty. Raczej to wygląda na taki gorzki żal pana ministra Szefernakera, że jakby no, odbiór przez opinię publiczną tej wizyty nie jest taki, jaki pan minister by oczekiwał. Tutaj wiemy, że nastąpiło spięcie w czasie briefingu ministra Marcina Przydacza, odpowiedzialnego za sprawy zagraniczne w kancelarii prezydenta, ponieważ pytanie zadał Marek Wałkuski z Radia Polskiego i dopytywał o szczegóły tego spotkania. Ja to akurat czytam na stronie Onetu. Czy był pan na spotkaniu, na którym prezydent Nawrocki rozmawiał z prezydentem Trumpem? Dlaczego kancelaria prezydenta dopiero teraz informuje, że takie spotkanie miało miejsce? Czy są jakieś zdjęcia z tego spotkania? Bo kancelaria zazwyczaj chwaliła się szybko takimi rzeczami. To jest pierwsza rzecz. To jedno pytanie, redaktorze, to były przynajmniej cztery. Już troszeczkę zdenerwował się pan minister Przydacz. Tak, ale dotyczyło jednej kwestii, odpowiada dziennikarz. A drugie, czy format tej wizyty jest odpowiedni, gdzie prezydent jest jednym z kilkudziesięciu przywódców biznesmenów, siedzi gdzieś tam daleko z tyłu, podchodzi tylko do Donalda Trumpa. Czy format tej wizyty jest odpowiedni dla przywódcy dumnego kraju, jakim jest Polska? Pytał redaktor Wałkuski. No, minister Przydacz powiedział tak. Nie było mnie, panie redaktorze, na tym spotkaniu, gdyż zaproszenie było osobiste dla pana prezydenta Nawrockiego. I pan prezydent po prostu zdecydował, żeby w celu promowania polskiego sportu doprosić mistrza sztuk walki Jana Błachowicza. Na bankiet, z czego pan doskonale zdaje sobie sprawę, nie byli zaproszeni dziennikarze, bo pana też tam nie było. Pan też na swoje urodziny nie zaprasza dziennikarzy, żeby robili zdjęcia. I tutaj trochę minister Przydacz niejako jest ofiarą własnej retoryki sprzed tej wizyty w Waszyngtonie, dlatego że no, to pan minister Przydacz mówił, że będą znaczące spotkania. Bartosz Wieliński w Gazecie Wyborczej komentuje to w ten sposób. Minuta i 16 sekund Nawrockiego. Wczoraj od rana czekałem na zdjęcia przełomowej rozmowy w cztery oczy między prezydentem Donaldem Trumpem i Karolem Nawrockim, która miała odbyć się w Białym Domu. W kuluarach organizowanej tam gali MMA był właśnie organizowany te zawody właściwie, które zamieniły trawnik przed rezydencją prezydencką w arenę i tam Donald Trump obchodził swoje 80. urodziny. Na komunikat na stronie Białego Domu, z którego wynikałoby, że głowy państw rozmawiały o zwiększeniu amerykańskiego kontyngentu wojskowego w Polsce i pchnęły sprawy do przodu, no nie doczekaliśmy się. Zamiast zdjęć polityków i oficjalnych komunikatów był tylko fragment nagrania z gali MMA, gdzie Karol Nawrocki, stojąc w pobliżu ringu, wita się z Donaldem Trumpem i o czymś rozmawiają. Mija minuta i 16 sekund. Po czym Trump odprawia Polaka. Komunikat z takiej rozmowy nie jest potrzebny. W tak krótkim czasie nie da się wyjść poza wymianę zwyczajowych uprzejmości. Czy przy okazji gali odbyła się druga rozmowa polityków, zanim Trump wsiadł na pokład Air Force One i poleciał do Europy? Rzeczywiście, tak jak powiedziałam, ludzie prezydenta uważają, że jakaś rozmowa się odbyła, ale nie znamy jej efektów ani okoliczności. Był to po prostu bankiet, na którym było całkiem sporo osób. Oczywiście może nie tak dużo, no ale możliwości rozmowy chyba też tam nie były zbyt duże. No, my trochę z Bartkiem się pospieraliśmy w naszym podcaście 8.10 na temat tej wizyty prezydenta Nawrockiego, dlatego że ja uważam, odsyłam Państwa do tego podcastu, dostępny jest na YouTubie, na kanale Gazety Wyborczej, bo uważam, że Karol Nawrocki, jeżeli dostał zaproszenie od Donalda Trumpa, to mógł polecieć. Oczywiście faktem jest, że ta impreza nie musi budzić naszego zachwytu. Faktem jest, że właściwie przywódcy europejscy tam nie pojechali, więc powiedzmy ranga tego spotkania była dosyć skromna. Ale w imię podtrzymywania dobrych relacji z administracją Donalda Trumpa, no jakoś nie dziwi, że Karol Nawrocki zdecydował się na taką podróż. Ja po prostu nie czuję tego uroku walk MMA, tej koncepcji zapraszania mistrza sztuk walki Jana Błachowicza na tę imprezę, ale powtórzę jeszcze raz, rozczarowanie kancelarii prezydenta, że nikt się nie zachwyca tą wizytą, jest po prostu spowodowane tym, że pan minister Przydacz jednak, co tu dużo mówić, no szumnie zapowiadał tę wyprawę, a tak trochę wyszło średnio. Co nie oznacza, podkreślam jeszcze raz, że Karol Nawrocki miał tam nie lecieć. A na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie informacja, która zresztą pojawiła się też w innych portalach, a mianowicie 11 czerwca w Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie odbyło się przyjęcie z okazji Dnia Rosji. Wśród nielicznych gości z Polski znalazł się Piotr Heszen, dyrektor Biura Koła Poselskiego Konfederacji Korony Polskiej, który swoją wizytę konsultował z Grzegorzem Braunem. Gospodarzem wydarzenia był nowy ambasador Georgii Michno. Według ustaleń analityków oficer rosyjskiego wywiadu w swoim przemówieniu dyplomata powielał tezy kremlowskiej propagandy, dziękował, tu cudzysłów, polskim przyjaciołom i mówił, tu znów cudzysłów, o specjalnej operacji wojskowej. Rzeczywiście, ale w innych artykułach, na innych portalach, na przykład na Onecie, możemy przeczytać, że w tej cudownej imprezie brał też udział były poseł Mateusz Piskorski, który wciąż mierzy się z zarzutem szpiegostwa na rzecz Kremla. Decyzji w tej sprawie sądu nie ma, to akurat fakt. No, w każdym razie dobrze, żebyśmy wspólnie pokazywali, kim są ludzie, którzy są wokół Grzegorza Brauna. Z mojego punktu widzenia jest to absolutnie ekspozycja lobby prorosyjskiego, bardzo groźna, tym bardziej mnie martwi to, że co tu dużo mówić, no te notowania Grzegorza Brauna są poważne i martwi mnie to, że Polacy właśnie w taki, a nie inny sposób odbierają tę sprawę. Ja chcę tylko Państwu jeszcze powiedzieć, że na pierwszej stronie Gazety Wyborczej jest tekst Roberta Stefanickiego, porozumienie pokojowe między USA a Iranem. Treści umowy jeszcze nie ujawniono, ale wszystko wskazuje na to, że zakłada ona powrót do status quo przed ataku USA i Izraela na Iran 28 lutego. Cieśnina Ormus zostanie otwarta, a trudniejsze kwestie na czele z programem nuklearnym Iranu zostały odłożone na później. Czas na przegląd prasy już minął. Ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach Bartosz Romowicz, poseł, wiceszef Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Po 7.40 europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. Po godzinie 8.00 Joanna Wicha, Nowa Lewica. A po 8.20 Andrzej Bobiński i Rafał Madajczak.
Autopromocja.
Piłka jest okrągła.
A nas jest dwóch.
Kraje są trzy.
A drużyn jest 48.
O ich zmaganiach opowiadamy w specjalnych audycjach na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 6.20 i po 18.20.
Zapraszamy.
Przemysław Pozowski
i Michał Waszkiewicz.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
Barbara, kupiłem taniej!
Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
Lidl, to się opłaca.
Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. W Małopolsce trwa policyjna obława za 19-latkiem podejrzanym o zabójstwo swojej partnerki. Miało do tego dojść na terenie gminy Mszana Dolna. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu pobytu poszukiwanego. Niezwłoczny kontakt z numerem alarmowym 112 lub najbliższe jednostki policji. Rządowy program paliwowy CPN będzie stopniowo ograniczany, zapowiada Ministerstwo Finansów. Resort dodaje, że to ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT-u będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa dziś, 16 czerwca. Unia Europejska otworzyła pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Ukrainą i z Mołdawią. Nastąpiło to 4 lata od momentu nadania obu krajom przez wspólnotę statusu kandydata, a 2 od rozpoczęcia z nimi rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Amerykański bombowiec rozbił się w bazie w południowej Kalifornii tuż po starcie rutynowej misji testowej. W wypadku zginęła cała 8-osobowa załoga samolotu. Teraz w TOK FM czas na sport.
Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
Przemysław Pozowski, zapraszam. Żaden z poniedziałkowych meczów piłkarskich Mistrzostw Świata nie wyłonił zwycięzcy. Do największych niespodzianek doszło w grupie H. Najpierw Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka 0-0, a później Urugwaj nie zdołał pokonać Arabii Saudyjskiej i mecz skończył się wynikiem 1-1. Najgłośniej z powodów pozasportowych było jednak o meczu Iranu z Nową Zelandią w Los Angeles. W nim padł wynik 2-2, ale piłkarze nie uniknęli pytań o politykę, mówi obrońca Ramin Rezaian. Właściwie to jesteśmy tutaj po to, żeby odpowiedzieć na pytanie dotyczące piłki nożnej. Musicie więc wiedzieć, że moi rodacy w Iranie są wspaniali we wszystkim, dają z siebie wszystko. Teraz wszyscy na świecie wiedzą o moich rodakach. Jeśli między nami są jakieś problemy, to nasza sprawa, nie wasza sprawa. Szanuję was, ale jeśli coś jest między nami, to sami to rozwiążemy. Nie martwcie się. Dziękuję. Dzięki. A w drugim meczu grupy G Belgia zremisowała w Seattle z Egiptem 1-1. Amerykanka Tori Penso będzie w czwartek arbitrem w głównym meczu piłkarskich Mistrzostw Świata Czechy Republika Południowej Afryki. Liniowymi będą jej rodaczki Brooke May i Catherine Nesbitt. To będzie pierwszy raz w historii, gdy spotkanie mundialu poprowadzą trzy kobiety z tego samego kraju. Na poprzednim mundialu w Katarze FIFA powierzyła mecz fazy grupowej Niemcy Kostaryka trójce pod przewodnictwem francuski Stephanie Frappart, na której liniach pomagała asystentki z Brazylii i Meksyku. Dziś natomiast pierwszy mecz turnieju poprowadzi Szymon Marciniak. Będzie to wieczorne spotkanie Francja-Senegal. Jego asystentami na liniach będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Marciniak 4 lata temu prowadził finał mundialu w Katarze, w którym Argentyna pokonała Francję po rzutach karnych. Łącznie był dotychczas sędzią głównym w 5 spotkaniach Mistrzostw Świata. Selekcjoner reprezentacji polskich siatkarek Stefano Lavarini powołał 3 nowe zawodniczki na drugi turniej Ligi Narodów, który jutro rozpocznie się w Bangkoku. Do zespołu dołączyły Magdalena Stysiak, Paulina Damaskę oraz Sonia Stefanik. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
Sponsorem audycji była ABClima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abclima.pl. Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
Na północnym wschodzie i krańcach południowych miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na południu może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, około 20 w centrum, do 24 na południu i południowym zachodzie.
Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Bartosz Romowicz, poseł i wiceszef Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Chciałam zapytać, co pan sądzi na temat sprawy europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry, dlatego że słyszymy, że sąd zmierza chyba ku temu, żeby takiego nakazu nie wydawać, ponieważ Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych.
Pani, to jest kwestia po pierwsze prawna, po drugie etyczna. Po pierwsze uważam, że miejscem Zbigniewa Ziobry powinna być Polska, a nie Stany Zjednoczone, ale Zbigniew Ziobro, który chciał, żebyśmy my nie byli miękiszonami, sam się okazał miękiszonem. Natomiast co do postanowienia sądu, które miałoby być wydane, to ja wierzę jednak w niezawisłość, niezależność sądów i tutaj sędzia, sprawozdawca, który będzie się tym zajmował, da takie orzeczenie, jak uważa, że powinien. Natomiast będzie prokuratura obsługiwało środki odwoławcze i jeżeli będzie ono według prokuratury niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, to prokuratura będzie pewnie stosowała te środki.
Chyba nie chodzi o niezawisłość, tylko generalnie interpretację prawa. No, czy rzeczywiście wydawać ENA w sytuacji, kiedy na 100% wiemy, że danej osoby w Europie nie ma, więc to jest jakby kwestia tego zapewne.
No tylko czy to podlega ocenie sądu, czy ktoś jest, czy ktoś nie jest obecnie w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych. Sąd ma stwierdzić, czy zachodzą przesłanki do wydania europejskiego nakazu aresztowania. Jeżeli one zachodzą, to niezależnie od miejsca przebywania takiej osoby, powinien taki europejski nakaz aresztowania wydać. On będzie wprawdzie niemożliwy do zrealizowania, dopóki nie będziemy mieli czerwonej noty Interpolu i tak naprawdę chęci ekstradycji ze strony Stanów Zjednoczonych, ale to podlegają inne procedury. Natomiast co by było, gdyby Zbigniew Ziobro nagle postanowił wyjechać ze Stanów Zjednoczonych i na przykład wrócić na Węgry, chociaż jeżeli tego nie zrobi, czy tam pojechałby do Niemiec, nie wiem, do Berlina na wycieczkę, no to wtedy europejski nakaz aresztowania miałby zastosowanie, więc sąd powinien orzec w ten sposób, jeżeli są przesłanki, to orzekam, niezależnie od tego, gdzie dana osoba przebywa.
Panie pośle, jak pan ocenia wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie? Bo Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta, skarży się, że media źle ją relacjonują.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcieliby, żeby narracja telewizji Republika była tą jedyną i właściwą. Natomiast media są niezależne i każde mają prawo relacjonować to w taki sposób, jaki widzą. I myślę, że tutaj politykom nic do tego, ani mi, ani panu Szefernakerowi, aby oceniać relacjonowanie przez media. No, wizyta była, jaka była. Myślę, że każdy spodziewał się po niej czegoś innego. Natomiast jeżeli z tej wizyty wyniknie to, że ten kontyngent, który był obiecany 5-tysięczny w Polsce, Stanów Zjednoczonych będzie, no to trzeba będzie pana prezydenta pochwalić, ale na razie nie widzimy takich efektów.
Przemysław Czarnek ogłosił swój program. Jeden z punktów to wyjście z systemu ETS, czyli z systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla.
No i mówi to przedstawiciel partii, która przez wiele lat rządząc przejadała pieniądze z ETS-u zamiast robić transformację energetyczną w Polsce. Przecież wszyscy wiedzą, a przynajmniej ci, co chcą wiedzieć, to wiedzą, że ETS miał środki po to, żeby państwa europejskie dokonały transformacji energetycznej, żebyśmy odeszli od węgla, którego wydobywanie jest nieopłacalne na rzecz odnawialnych źródeł energii. I rząd Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie zrobił niewiele, albo jak zrobił, to tylko i wyłącznie dla siebie, montując na dachu swoich własnych domów odnawialne źródła energii. Natomiast pieniądze z ETS-ów przejadł. My dzisiaj tak naprawdę, odkąd rządzimy, nadrabiamy te zaległości i te zaległości są długoletnie, a Polska musi zmienić swój miks energetyczny, musi postawić oprócz energetyki jądrowej na odnawialne źródła energii, no bo taki jest kierunek, który idzie cały świat i jest udowodnione i pokazane, że jednak ta energia jest najbardziej i przyjazna środowisku i najbardziej ekonomiczna.
Ryszard Petru chce zakładać partię przedsiębiorców, zamierza tę inicjatywę rozpocząć jesienią już tego roku, pisze Jacek Nizinkiewicz Rzeczpospolitej. Jak pan ocenia taką inicjatywę?
Powodzenia. Życzę koledze Ryszardowi powodzenia. Jeżeli po raz kolejny chce na scenie politycznej założyć partię, to mam nadzieję, że nie popełni tych samych błędów, które popełnił. A przypomnę, pierwszy błąd to utrata partii Nowoczesna, a drugi błąd to pozostawienie Polski 2050 i próba jej wewnętrznego rozbicia. Zresztą skuteczna razem z Pauliną Henning-Kloską, więc no cóż, myślę, że nie odnajduje się w tej sytuacji, w której jest. Myślał, że będzie przewodniczył pewnie klubowi parlamentarnemu Centrum, albo może znajdzie się w resorcie. Tak nie jest, więc szuka nowego miejsca. Wybory się zbliżają. Myślę, że są takie osoby, które nie widzą siebie poza polityką i myślę, że do tych osób należy Ryszard Petru.
Ale notowania Polski 2050 są bardzo złe. W zasadzie nie ma żadnego sondażu, który pokazywałby, że ta partia przekracza próg 5%. Więc pytanie, jakie plany ma Polska 2050? Czy z kimś nawiąże współpracę, czy spróbuje zbudować jakąś koalicję?
Panie redaktorze, ja bym podzielił odpowiedź na dwie części. Pierwsza część to co jest teraz i co jeszcze będzie do końca tej kadencji, to co będzie później. My dzisiaj skupiamy się na tym jako parlamentarzyści i politycy koalicji Polski 2050 do tego, aby jak najwięcej w tym parlamencie i w tym rządzie zrobić. Jako parlamentarzyści składamy kolejne projekty, poselskie projekty ustaw. Mamy też swoje projekty, które myślę, że są bardzo dobre dla Polek i Polak, jak chociażby podniesienie drugiego progu podatkowego. Natomiast decyzje o tym, czy będziemy szli samodzielnie, czy będziemy szli w jakimś układzie koalicyjnym szerszym, być może centrowym, być może jakimś jeszcze szerszym, to podejmiemy, kiedy będzie taki stosowny czas. Natomiast no, nie ma co się oszukiwać, nie będziemy zaklinać rzeczywistości, że dzisiaj te sondaże są dla nas korzystne i trzeba myśleć o jakimś rozsądnych sondażach, o koalicjach. Ja ciągle myślę i powtarzam, że na polskiej scenie politycznej jest miejsce dla partii, która jest pomiędzy dwoma dużymi silnymi partiami politycznymi, czyli pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością i Koalicją Obywatelską. Mimo wszystko, jak patrzymy na sondaże, nawet ten ostatni sondaż, chyba wczorajszy, gdzie PiS nieco zyskuje, Koalicja Obywatelska nieco traci, ale zyskują niestety Konfederaci Brauna, to trzeba tym bardziej pokazać, że polityka racjonalna, polityka centrum, polityka nieskrajności,
no, ale PSL mówi to samo. PSL mówi to samo. To może z PSL-em kiedyś w Polskim Stronnictwie Ludowym przeczytałam, tak?
Tak, i ja uważam, oczywiście byłem ponad 10 lat, natomiast ja uważam, że koalicja, którą stworzył Władysław Kosiniak-Kamysz razem z Szymonem Hołownią, się sprawdziła i to była pierwsza taka koalicja, która po pierwsze dała taki wynik wyborczy, a zarazem weszła do rządu i uważam, że jeżeli będzie przestrzeń i pole do tego, żeby robić ponownie taką koalicję i jeszcze zaprosili kolejne środowiska polityczne, to też nie widzę w tym nic złego. Uważam, że Polki i Polacy w dniu wyborów powinni mieć alternatywę pomiędzy, po pierwsze, największymi siłami politycznymi, ale po drugie powinni mieć taką alternatywę, żeby nie wybrać rządu prawicy i skrajnej prawicy, bo ja sobie nie wyobrażam żyć w kraju, gdzie będziemy mieli koalicję PiS-u, Konfederacji i nie daj Boże Konfederacji Brauna, bo to jest droga poza Unią Europejską, to jest droga skłócenia się z całą Europą i nie tylko, to jest droga, która na pewno na trwale zostanie zapamiętana w głowach Polek i Polaków.
Czy Polska 2050 wystawi kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa, czy Paweł Ślis wystartuje?
Jeżeli Paweł Śliz wystartuje, to na pewno ogłosi to osobiście, samodzielnie i zrobi to w Krakowie, przedstawiając swój pomysł na Kraków. Tutaj jest pełna decyzyjność przewodniczącego Pawła Śliza. Ja uważam, że ma wszystkie cechy i przymioty do tego, żeby wystartować i być dobrym prezydentem. Jest osobą bardzo koncyliacyjną, potrafi rozmawiać, co jednokrotnie udowodnił, że potrafi rozmawiać z jedną i z drugą stroną. Jest z Krakowa, zna doskonale Kraków.
Czyli rozumiem, że aczkolwiek to jest jego decyzja. Tak, w jego decyzję.
Pewnie wielu by chciało się wtrącać, ale ja powiem tak, to są wybory nie o partiach. W mojej ocenie są wybory o ludziach, to mieszkańcy Krakowa muszą wybrać swojego prezydenta. Uważam, że Paweł byłby dobrym prezydentem, ale to powinna być decyzja tylko i wyłącznie Pawła Śliza i jego zaplecza politycznego.
Panie pośle, Polska 2050 boryka się z rozmaitymi problemami, szczególnie w związku z ministrą kultury Martą Cienkowską, dlatego że Kanał Zero opublikował informację, że firma pani minister w przeszłości, oczywiście 3 lata wygrywała przetargi zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy. Tutaj zarobiła 1,67 miliona złotych i w ofercie tego przedsiębiorstwa pani minister były spacery dendrologiczne. No i teraz Konfederacja trochę sobie robi żarty z państwa i urządza takie spacery dendrologiczne z objaśnianiem, jakie drzewo, jak się nazywa, ale za darmo.
Po pierwsze, słowo klucz, którego pani użyła, to przetargi. Po drugie, politycy przed tym, jak stają się politykami, mają też swoje życie, swoje biznesy, swoje miejsca, gdzie pracują, i tak też było z panią minister Martą Cienkowską. Po trzecie, cała koalicja broni pani minister Marty Cienkowskiej w jej działaniach i dziwne byłoby, gdyby minister kultury, nie wiem, działał na rzecz rolników albo księży, albo jeszcze kogoś innego. Ma działać na rzecz artystów i osób kultury i doskonale to robi pani minister Cienkowska. Jestem przekonany, że to wotum nieufności, które szykuje Konfederację z PiS-em, tylko umocni panią minister i będzie dawało jasny sygnał, że ma ona zaufanie całej koalicji. A myślę, że Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość powinny skupić się na tym, żeby rozliczyć to, co oni chcieli zrobić, co zrobili w zakresie chociażby ekshumacji, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, gdzie się nic nie wydarzyło, a nie co do tego, co robi pani minister Marta Cienkowska. To, że Konfederacja robi różne prześmiewcze rzeczy, to już jesteśmy przyzwyczajeni, bo to partia, która z poważną polityką nie ma wiele wspólnego.
No, szczerze mówiąc, też tak obawiam się, że takie drogie spacery dendrologiczne, no to mogą budzić uśmiech mimo wszystko.
Ale pani redaktor, pośle, ale to nie są tylko, jeżeli ktoś przepatrzy dokładnie tej sprawie, nie słucha tylko Kanału Zero, tylko też patrzy przez dokumenty źródłowe, to nie są tylko spacery dendrologiczne, to były duże projekty, których jednym z elementów były spacery dendrologiczne, więc to też nie można zakłamywać i przekonywać rzeczywistości.
Bo wspomniał pan właśnie o projekcie, jak rozumiem, pani minister, dotyczący artystów, dopłaty do składek emerytalnych. I tutaj jeden z zarzutów jest taki, że po prostu powołuje się jakąś radę, która będzie, i to dość liczną, trzeba będzie płacić diety tej radzie i ta rada będzie oceniać, kto jest artystą, a kto nie. No i to budzi bardzo duże wątpliwości, że znowu jakieś ciało administracyjne, znowu swoi będą mieli posady i będą zarabiać.
I tutaj z chęcią odeślę do profilu społecznościowego Ministerstwa Kultury. Tam, mówiąc tak kolokwialnie, w sposób bardzo prosty, w sposób liczbowy jest wskazane, że to, co mówi w tym wypadku Konfederacja po raz kolejny, nie jest prawdą. To po pierwsze nie jest jakieś ogromne ciało. Po drugie, tam jest od rozpatrzonego wniosku wynagrodzenie dla tych ekspertów. Tam jest też określone, jaka będzie maksymalna liczba rozpatrywanych wniosków i dokładne kwoty. I warto się zapoznać, natomiast niesie się ładnie publicznie, politycznie, że ktoś stworzy jakieś ciało, gdzie znowu będą przejadane pieniądze. Mistrzem przejadania pieniędzy było Prawo i Sprawiedliwość, natomiast minister Marta Cienkowska pokazuje swoją działalnością, że w Ministerstwie Kultury artyści i kultura jest najważniejsza, a nie polityka.
Bartosz Romowicz, wiceszef Klubu Parlamentarnego Polski 2050, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję, panie pośle.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia, pozdrawiam.
Za chwilę informacja, a po informacjach europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki.
Autopromocja.
Czego boi się Władimir Putin? Jak zakończy się wojna w Ukrainie? Jakie poglądy mają młodzi Rosjanie? I w końcu w jaką stronę pójdzie Rosja, kiedy na Kremlu zasiądzie nowy władca? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Rosja. Od rozpadu do faszystowskiej dyktatury. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
Autopromocja.
Reklama.
Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
Bo w Media Expert taniej masz.
Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
Carrefour w sumie najlepszy jest.
Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
Skoda.
Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
Lidl. To się opłaca.
Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Sąd powinien orzec, czy są przesłanki, by wydać europejski nakaz aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, bez względu na to, gdzie teraz przebywa. Tak stwierdził w poranku TOK FM wiceprzewodniczący Polski 2050 Bartosz Romowicz. To w sprawie pisma sędziego Tomasza Grochowicza, który rozpoznaje wniosek o wydanie na wobec byłego ministra sprawiedliwości. Sędzia zwrócił się w nim do prokuratury o informacje dotyczące miejsca pobytu polityka, bo europejski nakaz nie obowiązuje na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie ma przebywać teraz Zbigniew Ziobro.
Sąd ma stwierdzić, czy zachodzą przesłanki do wydania europejskiego nakazu aresztowania. Jeżeli one zachodzą, to niezależnie od miejsca przebywania takiej osoby powinien taki europejski nakaz aresztowania wydać. On będzie wprawdzie niemożliwy do zrealizowania. Natomiast co by było, gdyby Zbigniew Ziobro nagle postanowił wyjechać ze Stanów Zjednoczonych i na przykład wrócić na Węgry, chociaż tego nie zrobi, czy tam pojechałby do Niemiec, nie wiem, do Berlina na wycieczkę, no to wtedy europejski nakaz aresztowania miałby zastosowanie.
Komentował Bartosz Romowicz. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że w tej chwili przygotowywana jest już odpowiedź na pismo sędziego i w najbliższych dniach powinna zostać wysłana do sądu. Przeprowadzony w nocy z niedzieli na poniedziałek ostrzał Ławry Peczersko-Kijowskiej, jednej z głównych świątyń prawosławia. Spotkał się z powszechnym oburzeniem i krytyką państw Europy. Szefowie MSZ-u Polski i Francji porównali go z atakami odpowiednio na Jasną Górę czy Katedrę Notre Dame. Prawosławny klasztor wpisany na listę świadectwa UNESCO to jeden z największych zabytków w Ukrainie. Rosjanie uszkodzili sobór Zaśnięcia Matki Bożej, a także sąsiadujące ze świątynią zabytkowe budowle i fortyfikacje klasztorne. Uderzenie w Ławrę Peczerską nie było przypadkiem, mówi prezes Fundacji Humanosz Piotr Skopiec.
Tutaj ewidentnie było to wycelowane w serce prawosławnej Ukrainy. To nie była pomyłka w obliczeniach.
Do ataku na Ukrainę w nocy z niedzieli na poniedziałek Rosjanie użyli 70 rakiet i ponad 600 dronów. Zginęło co najmniej 11 osób. Dwaj biegli z Argentyny będą uczestniczyć jako obserwatorzy w śledztwie dotyczącym śmierci polskiej aktywistki Moniki Silwy Koniuszek w Ekwadorze. Kobieta była prezeską Fundacji La Integridad. Zgłaszała przypadki domniemanej korupcji miejscowych władz, w tym nieprawidłowości w handlu ziemią. 8 czerwca została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w miejscowości Montanita. Okoliczności jej śmierci nie zostały jak dotąd wyjaśnione. Żaden z wczorajszych meczów piłkarskich Mistrzostw Świata nie wyłonił zwycięzcy. Do największych niespodzianek doszło w grupie H. Najpierw Hiszpania zremisowała w Atlancie z Republiką Zielonego Przylądka 0-0, a później Urugwaj nie zdołał pokonać w Miami Arabii Saudyjskiej 1-1. Więcej o mundialu w informacjach sportowych o 8.20. 16 stopni pokażą termometry nad samym morzem, około 20 w centrum, do 24 na południu i południowym zachodzie. Na północnym wschodzie i krańcach południowych miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na południu możliwe burze.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Andrzej Halicki, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceszef Europejskiej Partii Ludowej, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu, dzień dobry.
Ukraina rozpoczyna negocjacje akcesyjne z Brukselą i pojawiły się pomysły skrócenia ich ścieżki do członkostwa. Jednak ta koncepcja została odrzucona między innymi przez Polskę. Dlaczego nie chcemy szybkiego wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej?
To są moim zdaniem bardziej spekulacje niż rzeczywiście dążenie którejkolwiek ze stron, bo nawet sama Ukraina nie chce takiej procedury. Procedura oparta jest o merytoryczny postęp, no i oczywiście polityczne decyzje, bo mówimy tutaj o jednomyślności wszystkich państw członkowskich. Jeżeli chodzi o otwieranie poszczególnych tak zwanych klastrów, czyli rozdziałów, które powodują, że na końcu mamy tę decyzję o ewentualnym członkostwie, pełnym członkostwie. No i to nie jest tylko decyzja dotycząca Ukrainy, też przypomnijmy, Mołdawia. Mamy bardzo zaawansowany proces z Czarnogórą. No jest jeszcze kilka państw z Bałkanów Zachodnich, które też negocjują Panie poszczególne klasy.
Słuchając pańskiej wypowiedzi, mam wrażenie, że tak, po cichu Polska blokuje szybką ścieżkę, ale nie za bardzo pan się chce do tego przyznać. Mówię szczerze o moich odczuciach.
To naprawdę bądźmy zgodni z faktami. Mamy otwarcie tego procesu akcesyjnego. To dobra informacja, bo wszystkim nam zależy, żeby Ukraina wśród nas, państw europejskich, była. W końcu Putin dlatego zaatakował Ukrainę właśnie, że ma te europejskie aspiracje, więc to jest oczywiście i w naszym interesie, i w interesie Ukrainy, ale jest też w interesie Ukrainy, bo ten proces miał charakter merytoryczny, oparty o standardy i wszystkie, tak jak do tej pory, w naszym przypadku, pośle, także polskim,
ja czytam
procedury,
tak,
które...
Berlin dążył do wspólnej z Paryżem inicjatywy co do członkostwa stowarzyszonego dla Ukrainy i kanclerz Merz konsultował to także z premierem Tuskiem, ale polska dyplomacja sceptycznie podchodzi do niemieckiego pomysłu i generalnie jest przeciwna wszelkim pomysłom na nowatorskie skracanie ścieżki akcesyjnej Kijowa.
Dlatego odpowiadam jeszcze raz, że także w interesie Ukrainy nie jest poszukiwanie jakiegoś specjalnego statusu czy takiego, nie wiem, szybszego właśnie procesu akcesyjnego.
No, to naprawdę nie jest lotnisko,
gdzie są. No, ja rozmawiam, więc myślę, że
panie pośle,
to też jest wyczuwalne.
Ale czy pan też się podpisuje pod tym hasłem, że Ukraina z UPA na sztandarach nie wejdzie do Unii Europejskiej?
To jest nawet w rezolucji, którą przyjmowaliśmy. Trzeba stosować takie zasady, które w państwach cywilizowanych i demokratycznych są oczywistymi. Nie ma pochwały dla tych, którzy wzorem do naśladowania być nie mogą, a mamy tutaj do czynienia z ludobójstwem i z historią, która powinna być opisana faktygraficznie, budujmy przyszłość w oparciu o dobre wzorce.
A czy dziwi pana to, że Ukraina w żaden sposób nie odpowiada na ten polski protest w związku z nadaniem oddziałowi wojskowemu imienia bohaterów UPA, bo liczono na to, że prezydent Zełenski zadzwoni do prezydenta Nawrockiego, ale cisza, nic nie słychać, żeby Ukraina w jakikolwiek sposób próbowała rozwiązać ten problem?
Dajmy trochę czasu. Myślę, że wszyscy, a nawet też nie tylko pomiędzy nami, obserwują ten proces z niepokojem takiej eskalacji napięcia, więc potrzebny jest proces dokładnie odwrotny, uspokojenia i nie podsycania tych najgorszych i tych złych emocji. Wydaje mi się, że bardzo istotnym będzie spotkanie, które będzie miało miejsce w Polsce, dotyczące przyszłości i odbudowy Ukrainy po wojnie. Więc jeżeli spotkanie będzie miało miejsce, to też będzie okazja do tego, żeby te złe emocje wyciszyć.
17 czerwca Polska podpisze z Niemcami nowe porozumienie obronne. Wirtualna Polska pisze, że rząd postanowił zrobić to w taki sposób, wybrał taką ścieżkę, żeby ominąć Karola Nawrockiego, bo takie porozumienie nie wymaga jego podpisu. Prezydenta oczywiście.
No bardzo złe te doświadczenia z ostatnich miesięcy, kiedy prezydent próbował robić wszystko, by no rządowi, krótko mówiąc, nie udało się budowanie polityki opartej na wzmacnianiu polskiego bezpieczeństwa. Nie rozumiem tego stanowiska kancelarii prezydenta. Natomiast rząd musi zapewnić Polakom bezpieczeństwo. To jest oczywiste i robimy to w sposób bardzo konsekwentny. Proszę zauważyć, że nic, z czym straszyło Prawo i Sprawiedliwość, nie potwierdziło się. Firmy mają już przelane na swoje konto, mówię o polskich firmach przemysłu zbrojeniowego, potężne środki, kolejne będą napływać, kontrakty podpisane, produkujemy sprzęt polski na potrzeby polskiej armii, a jeszcze być może będziemy go sprzedawać partnerom.
Tak, przy okazji to przypomnę, że Koalicja Obywatelska obiecywała i reparacje od Niemiec w takim kluczowym momencie dyskusji i odszkodowania dla ofiar II wojny światowej. Nic z tego nie udało się załatwić.
Ja przypominam tylko, że od reparacji to mam innego specjalistę, który...
Tak, ale ja pamiętam słowa europosła Budki, który mówił, że reparacje będziemy załatwiać. Pamiętam to.
Ja myślę, że to było raczej inne zdanie, że trzymamy kciuki za to, za te wysiłki posła Mularczyka, który przecież ten raport również swój nagłaśniał i prezentował wielokrotnie. No chciałbym wiedzieć, co robi teraz i
no, ale
jak się ma
była
ten raport.
Też kwestia załatwiania jeszcze dodatkowych odszkodowań dla ofiar II wojny światowej i tego też
tak,
nie ma.
Tak, i myślę, że tutaj ciągle po stronie niemieckiej powinna nastąpić też refleksja i szybsze działanie. Przypominam także o Domu Polskim, o różnego rodzaju innych zobowiązaniach. Myślę, że jeszcze wiele z tych zobowiązań ciągle czeka na realizację.
Panie pośle, jak pan ocenia wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie?
Muszę oceniać.
Czy pan widzi jakieś efekty? Co z niej wynika? Czy może ma pan jakieś informacje?
Nie, informacji jakichś bardzo szczegółowych nie mam, ale też nie oczekuję jakiejś rewelacji po tej wizycie. No, udział w urodzinach... Po pierwsze, jeżeli mówimy o partnerstwie, to rozumiem, że na urodziny prezydenta Nawrockiego tym razem przyjedzie prezydent Trump do Polski, tak? To tak miałbym rozumieć. No bo zdaje się, jest jedynym chyba tej rangi politykiem, który w tych urodzinach uczestniczy.
No ale czy nie uważa pan, że jeżeli już Donald Trump zaprosił prezydenta Nawrockiego, no to jednak dobrze by było, żeby prezydent Nawrocki pojechał, czy też powinien pana zdaniem zlekceważyć to zaproszenie?
No to wszystko zależy od tego, jak na to spojrzeć. Ja uważam, że to jest dobra okazja do tego, żeby rzeczywiście rozmawiać poważnie o bezpieczeństwie, także bezpieczeństwie Polski, ale w ramach flanki wschodniej, oczywiście w szerszym kontekście. Mówimy to o decyzjach, które ciągle są niejasne i zwiększeniu kontyngentu i obecności amerykańskich wojsk w tej regionie, w naszym kraju. Pytanie, czy rzeczywiście do takiej rozmowy doszło, czy taki efekt może nastąpić po takiej wizycie urodzinowej. Ja jestem bardzo zadowolony, że te relacje są dobre. To nie jest powód do krytyki, wręcz odwrotnie. Podtrzymujmy je i myślę, że tutaj powinna być też tak zwana gra na dwóch fortepianach. Z jednej strony rząd, z drugiej strony kancelaria prezydenta i sam prezydent. Problem polega na tym, żeby dobrze ze sobą współpracować i nie czynić tutaj jakiejś niezdrowej rywalizacji, a właśnie mieć wspólną strategię, wspólne działania, informować się nawzajem i uzupełniać. I na tym powinna polegać praca na tym najwyższym poziomie politycznym, jeżeli chodzi o polskie bezpieczeństwo.
Panie pośle, Chiny mają olbrzymią nadwyżkę w handlu z Unią Europejską i czytam, że Bruksela pracuje nad nowymi instrumentami, które mają jej pozwolić na skuteczną ochronę rynku unijnego. Jak to będzie wyglądać?
Nie wiem, to pewnie będzie przed nami większa debata. Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę na to, że na razie mamy ciągle sytuację bardzo niestabilną, jeżeli chodzi o kwestię gospodarczą. No chociażby ten atak na Iran, który dzisiaj kończy się porozumieniem, to jest kilkaset miliardów strat, jeżeli chodzi o koszty. To chciałem zapytać, jaki jest polityczny efekt
takiego. Nie, to ja chciałam właśnie pana zapytać, czy uważa pan, że konflikt na Bliskim Wschodzie przyniósł jakieś korzyści, czy też korzyści? Po prostu wróciliśmy do stanu sprzed konfliktu?
No właśnie po to zadaję to pytanie. Dobrze, że pani redaktor też to podkreśla, bo przecież mamy w naszym kraju bardzo wielu zwolenników prezydenta Trumpa, klaszczących właściwie przy okazji każdego działania, a w tym wypadku widać, że są wyłącznie straty, nie ma żadnego zysku. Co więcej, oprócz tych strat ekonomicznych, ogromnej ilości sprzętu, który został unicestwiony, można powiedzieć, że Iran dzisiaj dalej kontroluje cieśninę i co więcej będzie jeszcze nakładał myto. No, żadnego efektu politycznego nie ma, bo przypomnę, miała być zmiana władzy w Teheranie. Nic takiego nie nastąpiło, wręcz odwrotnie, umocniła się władza, z którą prezydent Trump zaatakował.
Ale czy pana zdaniem to obniżka cen ropy będzie trwała? Czy generalnie możemy liczyć na taką obniżkę?
Ja liczę na obniżkę cen, bo rzeczywiście to uspokojenie może mieć miejsce. Natomiast przypomnijmy sobie, jak bardzo poszybowały ceny. Nie tylko zresztą paliw w górę, także energii, jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, mieliśmy tutaj ten pułap cen na dużo wyższym poziomie niż w Polsce, ale przypomnijmy, że w Polsce miała miejsce interwencja. Ta interwencja też kosztuje budżet państwa sporo.
Chciałam także zapytać o sprawę, która ostatnio jest bardzo głośna. Pan jest przedstawicielem warszawskiej Koalicji Obywatelskiej w Szpitalu Południowym. Był zatrudniony młody lekarz bez specjalizacji, który zarobił 1 600 000 zł. Kupił sobie bardzo drogie samochody. Jest to radny Koalicji Obywatelskiej, który wcześniej występował na takich fajnych happeningach Koalicji Obywatelskiej z hasłem Milionerzy z PiS.
Ja wczoraj czytałem o tym i jest to niezwykle bulwersująca sprawa, dla mnie skandal. Jeżeli rzeczywiście ma miejsce wyłudzenie, bo takie tezy czytałem, to uważam, że to jest sprawa dla prokuratury i do wyjaśnienia. Także do wyjaśnienia, jeżeli chodzi o władzę warszawskiego samorządu, bo jak rozumiem, to nie jedna placówka, tylko kilka było miejscem pracy tego młodego człowieka. No a jeżeli chodzi o to, że uczestniczył w happeningach, bardziej trzeba ten wypadek rozliczyć i wyeliminować, jeżeli chodzi o
jakikolwiek. No, ale to jest odpowiedzialność także struktur partyjnych.
Polityczna, tak, oczywiście.
Za to, co się dzieje, bo tutaj chodzi także o osoby zarządzające Szpitalem Południowym i tutaj nie ma żadnych decyzji personalnych, jak rozumiem.
Jeżeli chodzi o szpital, to te kwestie merytoryczne i związane z pracą. Jeżeli chodzi o przynależność do struktur politycznych, to zdaje się, że już zostały wyciągnięte konsekwencje.
Ten radny przestał być członkiem Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, czy pan jest zwolennikiem wspólnej listy wszystkich partii koalicji 15 października?
Tak, ja zawsze byłem zwolennikiem takiego szerokiego porozumienia. No z bardzo prostej przyczyny mamy bardzo głęboki podział polityczny i wydaje mi się, że jeżeli bylibyśmy razem wcześniej, to też nie byłoby tego, co się zdarzyło w Polsce, czyli druga kadencja Prawa i Sprawiedliwości. Dowodzi tego na przykład Koalicja Europejska, która wystartowała w 2019 roku, zdobywając więcej głosów, ale mniej oczywiście później rozpadając się, niestety nie startując w wyborach parlamentarnych do polskiego Sejmu i Senatu. Czy to jest możliwe? No, duży znak zapytania.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Andrzej Halicki, poseł do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Obywatelskiej, był gościem TOK FM. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę informacja, a po informacjach Joanna Wicha, posłanka Nowej Lewicy.
Reklama.
Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
Citroen.
Daleko jeszcze?
Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
Wow, jaki błękitny.
A to nasz hotel przy samej plaży.
Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relacji.